właśnie w Ekopresorze, 21 w poniedziałek, cykliczny dekompresor technologiczny. Dzisiaj mamy gościa w odcinku, zaraz powiem, kto to jest, na razie nie uchylajmy do końca rąbka tej tajemnicy. To jest odcinek już 101 w całej stacji i 55 w technologii, więc technologia, jakby nie patrzeć, połowę dekompresora zajmuje. Zobaczymy, jak inne kanały się będą zachowywały, czy będą nas doganiały. Pewnie też słuchacie nerdów, także zapraszam, bo wydaje mi się, że chyba Kaja coś tam szykuje niebawem. Inne kanały dzisiaj, powiem też, co się będzie działo w ciągu tego tygodnia, bo tydzień jest na razie zaplanowany na dosyć szczelnie, ale to potem. A teraz cóż, skoro już jesteśmy, to startujemy z newsami i powiem wam, co się ostatnio działo ciekawego. Pierwszym newsem, który warto sobie dzisiaj zapamiętać, bo jutro będzie miał swoje rozwinięcie, to jest informacja o tym, że może pokażmy. Nokia nie umarła, mimo tego, że sprzedali się do Microsoftu cały ten dział, który się zajmował urządzeniami, telefonami, smartfonami, został sprzedany, no to coś tam kombinują i jutro mają pokazać zawartość tego pudełka, które teraz macie na ekranie. W świat obiegła taka informacja, że jest pudełko, coś w nim jest, nikt nie wie dokładnie, co tam się znajduje. Są przypuszczenia, że to może być albo coś w rodzaju Apple TV, czyli jakiś takie pudełeczko, które będzie łączyło telewizor z internetem. Albo może jakaś konsola, albo tak naprawdę nikt nie wie dokładnie, co to będzie, więc zobaczymy, jutro się wszystko wyjaśni. I to był news pierwszy, a news drugi, no to troszeczkę przerażająca informacja tym razem. Okazuje się, że sieć Tor, co to jest Tor? Tor to jest taka sieć anonimizująca ruch, jeżeli chcecie być anonimowi w internecie i chcecie używać tego internetu w taki sposób, żeby nie bardzo można było stwierdzić, kto go używa i tych zasobów, które się tam znajdują, żeby się mogli to robić anonimowo, no to wtedy bardzo często użytkownicy internetu używają Tora. To jest taki router cebulkowy, tak to się nazywa. Wasz ruch przechodzi przez kolejne takie węzły, które dodają następne skoki i dzięki temu potem bardzo trudno jest odtworzyć źródłowy adres, skąd przychodzi zapytanie na przykład do serwera www. I okazuje się, że da się to całkiem dobrze wykryć. Tutaj jest informacja, to oczywiście będzie link pod odcinkiem, to sobie dokładnie już przeczytacie. Jest informacja o tym, że pewne routery w internecie zachowują się w dosyć przewidywalny sposób i dzięki temu ten ruch w sieci Tor można jakby odwrócić cały ten mechanizm. Można by to sobie tak wyobrażać, że mamy na przykład mokrą ścianę, w tej mokrej ścianie znajduje się pęknięta rura i cała ściana jest mokra, nikt nie wie, skąd jest przeciek. Dajemy kontrast i nagle się okazuje, że w jednym miejscu ściana robi się na przykład niebieska i już wiadomo, gdzie to jest. Taki sam kontrast, może to będzie duże uogólnienie, ale taki sam kontrast jest dodawany do sieci, do sieciowego ruchu w internecie i za jego pomocą, dzięki temu, że te routery zachowują się przy danych konkretnych warunkach powtarzalnie, można próbować odwrócić ten proces i dojść, kto był użytkownikiem. I podobno udaje się to już w ponad 80% użytkowników da się w ten sposób odcyfrować. Także jeżeli to jest tak naprawdę, jeżeli to tak faktycznie jest, no to Tor niestety stracił swoją najlepszą cechę, czyli anonimowość. I to były newsy. Po więcej zapraszamy oczywiście na stronę, sobie przeczytacie dokładnie artykuły, a teraz główna część odcinka. Tak jak powiedziałem, mamy dzisiaj gościa. Gościem jest Marcin Rudzki. Witaj, czołem.
Witam, cześć.
Witaj w dekompresorze. Marcin jest z Octawave. Tutaj widzicie z tyłu, mamy stenda właśnie od nich, niestety nie całego widać, taki mamy kadr, ale cóż, jeszcze o jednym, żebym nie zapomniał, możecie odnieść wrażenie, że to jest odcinek sponsorowany, to jest oczywiście nieprawda. Dekompresor po prostu... Poznaliśmy się z Octawave w bardzo fajnych okolicznościach i powiem wam, jak to było. Tylko muszę sobie nazwisko przypomnieć, żebym czegoś nie poplątał. Gdzie to było? Pan Dariusz Nowojczyk napisał do nas maila, że od was dział sprzedaży słucha dekompresora i że chcielibyście wystąpić w dekompresorze. To zapraszamy. Jesteście.
Bardzo miło nam, że jesteśmy.
To co, może zacznijmy od tego, powiedz trzy słowa, co to jest ten Octawave?
No Octawave przede wszystkim to jest polska chmura obliczeniowa, która konkurujemy z największymi markami na świecie. Może, bo całe pojęcie chmury obliczeniowej, nie wiem jak bardzo szeroko jest znane, no, czyli my dostarczamy tak naprawdę infrastrukturę naszym klientom na żądanie, która jest skalowalna w miarę ich potrzeb, tak, i może się dowolnie rozrastać i maleć w zależności od tego, co kto potrzebuje. No i przede wszystkim jedna najważniejsza rzecz, że to, co dostarczamy, jest jedną z najbardziej wydajnych infrastruktur na świecie w tym momencie, więc no to jest dość całkiem spore osiągnięcie.
Do tego dojdziemy. Dojdziemy. Zacznijmy może od jednej krótkiej charakterystyki, bo już na przykład tutaj dzisiaj w studiu z Michałem rozmawiałem, Michał nas dzisiaj przełącza, także pozdrawiamy cię tam po drugiej stronie. Rozmawialiśmy właśnie o tym, co będzie w odcinku i doszedłem do wniosku, że bardzo wiele ludzi kojarzy chmurę z miejscem, gdzie wrzuca się pliki. Takie coś jak Dropbox, gdzieś tam jakiś iDrive, wrzucam sobie pliczki, to sobie tam leży i mogę sobie z tego korzystać z różnych urządzeń. I myślę, że większość użytkowników internetu, jak myśli o chmurze, to myśli o czymś takim.
Ja myślę, że to wynika z faktu, dlatego że Dropbox czy Google Drive to są usługi, które są najbardziej powszechne, bo najszybciej tak jakby weszły w nasze życie codzienne. Natomiast ta chmura, która jest pod spodem, no to większość użytkowników w ogóle się nie spotyka z nią, czyli z tą najbardziej tak jakby hardware'ową chmurą, czyli infrastrukturę jako usługa, jednak z takiej chmury korzystają tylko i wyłącznie firmy czy ci dostawcy, którzy dostarczają już jakiś bezpośrednio content dla klientów, a nie sami klienci.
Może zaczniemy tak. To, co może nie wszyscy, ale większość użytkowników z internetu kojarzy, to są chmury najczęściej tego modelu... przypomnij mi.
SaaS.
SaaS, tak. Software as a Service. Czyli na przykład możemy tutaj szybciutko przywołać przykład Gmaila, który jest świetnym przedstawicielem tej grupy produktów i chodzi tu o to, że wynajmujemy sobie po prostu konto, jakiś login, hasło dostajemy do jakiejś konkretnej aplikacji, która w internecie sobie pracuje na takiej chmurze, czyli tam na przykład właśnie do takiego Gmaila. Ja może jeszcze pokażę w międzyczasie tutaj kilka innych takich przykładów, tylko muszę zerknąć. A to teraz to, co widzicie, to jest strona Octawave. Już ponad 5000 klientów.
Tak.
Postaram nie brzmieć jak marketingowiec, bo jeszcze będziemy mieli zarzuty, że wszystko dzisiaj jest opłacone, ale niestety no nie jest. Ale chciałem wam pokazać jeszcze inne ciekawe przykłady tego, jakim rodzajem aplikacji może być taka aplikacja chmurowa. To muszę sobie tutaj szybciutko przewinąć. I na przykład jednym z takich ciekawszych pomysłów na to, jak takie aplikacje SaaS oferować, jest Pixlr. Pixlr to jest takie narzędzie do tworzenia grafiki, które w całości pracuje w przeglądarce. Taki prosty Photoshop, który możemy sobie używać przez przeglądarkę. No teraz szybciutko kliknę i widzicie, mamy narzędzie, którym możemy sobie taką całkiem zaawansowaną grafikę, myślę, że na 100% jakiś baner internetowy czy tym podobne rzeczy, jakieś ulotki spokojnie zrobić. Nie potrzebujemy instalować oprogramowania, jesteśmy niezależni od tego systemu operacyjnego, na którym pracujemy, byle przeglądarka sobie z tym poradziła, więc większość przeglądarek internetowych tutaj wchodzi w grę. Inną z takich ciekawszych usług jest na przykład, gdzie teraz jestem, Ivory, to się chyba tak czyta. No, ładuj się. I to jest taka usługa dosyć specyficzna. To jest w ogóle usługa, którą kupiło teraz Adobe i będzie jakoś tam integrować w swoich produktach. Będąc programistą, który tworzy aplikacje na przykład na smartfony i chcielibyśmy zrobić na przykład aplikację, która przetwarza grafikę, będziemy mieli taki problem, że trzeba te wszystkie operacje umieć zrobić, tak? Trzeba umieć oprogramować te wszystkie efekty, a tych efektów im więcej, tym ciekawsza aplikacja, tym więcej możemy temu użytkownikowi zaoferować. I tutaj mamy przykład takiej chmurowej usługi, która nawet nie ma takiego interfejsu jakiegoś webowego po to, żebyśmy sobie tam weszli, coś tam załadowali, jakoś poklikali po tym, tylko ma API, do którego możemy się podłączyć jako programista i wysłać do tej chmury obrazek do przetworzenia, do nałożenia konkretnego filtra i wraca do nas już przetworzony. I tam mamy tego, co możemy z tym obrazkiem zrobić dużo. Dużo różnych filtrów, dużo różnych operacji na tej grafice możemy wykonać. No i tak naprawdę dostajemy do ręki aplikację na smartfona, która jest takim jakby nadzorcą tego, co się w tej chmurze będzie działo z tymi naszymi zdjęciami czy z jakimiś innymi grafikami. Więc drugi to jest drugi przykład tego, że gdzieś tam daleko w internecie, w jakiejś chmurze działa fragment, jakaś aplikacja, jakieś rozwiązanie, które będzie od nas no wymagało tylko podania, nie wiem, loginu, hasła i jakichś tam danych załadowania i nic więcej nie trzeba robić, tak? I to można by było z grubsza powiedzieć, że to będzie taki model właśnie ten software as a service.
Tak, to jest na pewno model, który coraz bardziej się rozwija, dlatego że jest przede wszystkim bardzo wygodny, bo de facto nic nas nie obchodzi. Czy chodzi wolno, czy chodzi szybko, zależy to od dostawcy, więc wymagamy, żeby chodziło szybko. Mhm. Jedyne nasze ograniczenie to tak naprawdę przeglądarka i przepustowość łącza w tym momencie, gdzie łącza są coraz szybsze, więc na pewno ten model dostarczania usług będzie się bardzo mocno rozwijał.
Mhm. No i teraz od strony użytkownika to nie musimy robić niczego oprócz posiadania konta. Wszystko, czyli jakieś tam aktualizacje bezpieczeństwa, rozwijanie tej aplikacji, utrzymanie całej tej infrastruktury, na której to chodzi, jest po stronie tego dostawcy chmury.
No tak, no jest wygodne. No, dane wszystkie, które mamy w takiej aplikacji i tak dalej, nie musimy się martwić o to, że nam dysk padnie, że musimy trzymać jakiś backup, tak? O to się niech martwi nas dostawca, więc no schodzi nam całkiem sporo odpowiedzialności z naszej głowy, więc to jest już od razu dużo bardziej użyteczny.
I to jest pierwszy typ tych rozwiązań chmurowych. Do nich należy też na przykład właśnie ten szczęsny, nieszczęsny Dropbox i wszelkie takie miejsca, gdzie możemy sobie własne dane przechowywać. To jest wszystko tego typu chyba rozwiązanie, tak? Czy się mylę?
No tak, jak najbardziej.
Dokładnie. Drugim typem... Ja może jeszcze o jednej rzeczy powiem, że mamy trzy warstwy. Mamy warstwę aplikacji, o tym przed chwilą powiedzieliśmy. Pod nią musi być jakaś warstwa takiego systemu operacyjnego, która umożliwi uruchomienie takiej aplikacji, prawda? I druga, ta druga warstwa poniżej to są usługi chmurowe, które pracują w modelu PaaS. Czyli tak, platform as a service.
Platforma jako usługa, no to jest trochę inny model. To bardzo często takim dobrym przykładem na przykład do platformy jako usługa są środowiska deweloperskie. Mhm. Na przykład takie predefiniowane środowisko, które składa się z... Na przykład jest taki skrót LAMP. To jest takie środowisko deweloperskie, gdzie jest Linux, Apache, baza danych, MySQL, przykładowo
i
potem
PHP.
Jeszcze tak, i jakiś język programowania, bo może być PHP, może być Python, może być jeszcze coś innego. I to jest taki przykład takiej platformy, gdzie nie dostajemy jednej konkretnej aplikacji jako usługę, tylko dostajemy właśnie tą platformę jako usługę, czyli kilka rzeczy, które tworzą nam środowisko, w której my możemy coś dalej na przykład tworzyć i rozwijać.
Czyli gdybym sobie tak prywatnie chciał taką usługę zaoferować, to instaluję tam jakiegoś, kupuję sobie serwer, instaluję sobie Apache'a, instaluję sobie MySQL'a, spinam to wszystko w jakąś fajną konfigurację, dorabiam do tego panel administracyjny taki, żeby można było szybko wyklikać nową stronę. Mhm. Pozwalam ludziom umieszczać te strony na serwerze i już, i mam taką usługę.
Tak, znaczy de facto to bardziej się sprowadza do tego, że tą usługą jest ten serwer, na którym ktoś może sobie sam robić tą stronę internetową, czyli korzystać z tych narzędzi, które daje to środowisko. Dlatego my na przykład w Octoway stworzyliśmy taką rozwiązanie marketplace, gdzie na przykład gdzie dostawcy aplikacji, nasi klienci mogą wrzucać bezpośrednio do tego marketplace'u takie predefiniowane środowiska dla swoich klientów, gdzie ci klienci potem mogą uruchomić na przykład sobie LAMP, to jest środowisko, które jest darmowe, tak? Ale powiedzmy, ktoś może wrzucić jakieś komercyjne rozwiązanie tam i wtedy klienci już bezpośrednio mogą sobie z tego marketplace'u, który my mamy, korzystać bezpośrednio właśnie z takich.
Tutaj momencik, ja tylko znajdę szybciutko w internecie, bo nie mam otworzonej tej zakładki. Momencik. Z takim chyba najbardziej sztandarowym przykładem takiego rozwiązania platform as a service jest Heroku. Heroku to jest taka chmura dla deweloperów, programistów, którzy tworzą w Rubim na przykład aplikacje internetowe, strony internetowe, portale, to wszystko, co możemy w ten sposób napisać. I tutaj z takich ciekawostek większych, taką aplikację po napisaniu na własnym komputerze ładuje się tam za pomocą Gita. Czyli nawet nie za bardzo mamy jakieś wielkie konfiguratory, gdzie te aplikacje sobie jakoś tam wyklikujemy, czy ładujemy, tylko po prostu wrzucamy nasz kod i to zaczyna działać. Kod dostaje to wszystko, co jest potrzebne, żeby się uruchomił. I dostajemy takie kostki, każda kostka na jedną konkretną aplikację w systemie, tak?
Znaczy ja samego Heroku aż tak dobrze nie znam, no ale zakładam, że pewnie na tej
tutaj,
zasadzie
tutaj, bo przed odcinkiem też rozmawialiśmy chwilkę o tym, co chcielibyśmy wam dzisiaj powiedzieć i jest jeszcze jeden temat, który prawdopodobnie dzisiaj opuścimy, a tylko go uciekło mi słowo.
Zapowiemy?
Zapowiem, tak. Nadmienię, napomknę. Teraz się. Chodzi o to, że mamy wszystko będzie gdzieś tam na tej najniższej warstwie, o której zaraz powiemy, realizowane za pomocą jakiejś tam wirtualizacji na przykład. Jakieś wirtualne maszyny, które tam uruchamia się w nich jakieś systemy operacyjne. I to jest jeden sposób na to, żeby załatwić taką chmurną infrastrukturę. Ale ostatnio pojawiła się też, może to nawet nie jest ostatni pomysł, ale ostatnio zaczyna robić duże, to jest taki powrót. Kiedyś zostało to zapomniane i ostatnio wraca do łask. Kontenery w takim znaczeniu, że na przykład w Linuxie w systemie pracuje jeden kernel, jedno jądro systemu i każda aplikacja dostaje taki jakby snapshot systemu, gdzie wszystko, co potrzebuje do pracy, jest w tej paczce. To się nazywa właśnie kontener i te kontenery, dzięki temu, że tam znajduje się wszystko, oprócz właśnie no jądra systemu, no i sprzętu, tak, sprzętu nie da się tak zapakować, można przenosić pomiędzy maszynami, tak jak wirtualne maszyny, a różnica jest tylko taka, że taka paczka jest po prostu mniejsza, nie ma tam systemu operacyjnego zainstalowanego w środku, tylko jest to wszystko, te biblioteki, to wszystko, co jest potrzebne, żeby aplikacja ruszyła i można w ten sposób zaoszczędzić troszkę miejsca, troszkę procesora, troszkę RAMu i zrobić sobie takie rozwiązanie, które będzie bardzo wygodne do przenoszenia. I w ten sposób na przykład działa Kubernetes, który bardzo ostatnio rośnie. To tylko wspomnę, bo poczytacie sobie więcej. To będzie taka praca domowa dla was. A teraz wracając do tych infrastruktur. Mamy drugi przypadek już chyba omówiony. Gdzie ja to mam? To rozpisane. Momencik. Drugi przypadek, czyli platformę jako usługę. Tutaj Heroku, ale nie tylko, bo też Windows Azure, który jest waszym bezpośrednim konkurentem?
Tak, tak, tak. Myślę, że jednym z największych naszych konkurentów w Polsce w tym momencie.
I Google App Engine. Co ciekawe, Google oferuje wszystkie trzy typy usług chmurowych. Nie wiem, czy teraz tak na szybko znajdę tą stronę, gdzie to wszystko było wypisane, ale zaczynając od samej góry, czyli od na przykład Gmaila, czy innych, całego tego pakietu biurowego Google'a, to wszystko to jest software as a service. Jest drugi rodzaj, momencik, jest drugi rodzaj, ja się troszkę chyba dzisiaj za dużo bym chciał pokazać naraz i zaczyna mi się to mieszać. Jest drugi rodzaj usług Google, to jest Google App Engine. To jest coś takiego właśnie no, podobnego jak Heroku, gdzie możemy sobie wrzucać te nasze aplikacje. I jest trzeci rodzaj usług Google, których tutaj akurat nie mam wynotowany, to też sobie sprawdzicie. Ale tam też można uruchamiać normalne wirtualne maszyny i można sobie nawet jakiegoś Linuxa odpalić już teraz na infrastrukturze Google. Mhm. Także Google jako chyba jedyny dostawca oferuje wszystkie trzy wersje w takim solidnie zbudowanym pakiecie.
To jest dość sporą firmą, także
ale, no, ciężko jest się kopać z koniem, nie?
No tak.
I co? I ten trzeci rodzaj usług chmurowych, czyli Infrastructure as a Service, czyli może ja ci oddam głos, teraz ty popowiadaj.
No tak, to jest de facto ten rodzaj usługi, w którym my najbardziej konkurujemy. To jest de facto coś, co jest naszym największym biznesem. My tworząc Octawave, może w ogóle od tego warto zacząć, że tak naprawdę jak tworzy się chmurę obliczeniową, gdy są inne chmury obliczeniowe, to no fajnie mieć jakiś większy pomysł na to. My wywodzimy się z agencji interaktywnej, dokładnie z K2 i tam sama idea Octawave'u w jakimś dużym stopniu wynikała z tego, że agencje interaktywne jak robią jakieś kampanie, to potrzebują serwery na krótki okres czasu. Te serwery na początku tych kampanii nie zawsze są potrzebne duże i na przykład przychodzi taki moment, że jest szczyt takiej kampanii reklamowej, jest olbrzymi ruch, jest olbrzymie obciążenie. No i potem po miesiącu na przykład kampania jest zamykana i koniec. Mhm. No i dobra, no i my doszliśmy do tego, okej, no to mamy koncepcję stworzenia chmury obliczeniowej, która będzie mogła dostarczać takie usługi, ale zauważyliśmy też jedną rzecz, której nam strasznie brakowało. Większość obecnie oferowanych usług ma jeden problem. To jest problem dysków twardych. Najczęściej one są za wolne. Najczęściej to właśnie dyski twarde powodują to, że cała ta technologia nie daje rady, bo mamy wąskie gardło w postaci tego jednego elementu. Dlatego my skorzystaliśmy z dość ciekawej idei, że oczywiście korzystamy z dysków twardych w naszej najwolniejszej prędkości.
Nie zdradzajmy tego jeszcze.
Za wcześnie?
Za wcześnie.
A dobra, tak. To trochę wybiegam. To może tak szybko wracając do IaaS-u. Do tego chyba miałem się skupić, a trochę się rozpędziłem. A więc IaaS to jest generalnie usługa dostarczania infrastruktury na żądanie, na potrzeby, czyli dostarczamy takie serwery, które po prostu są wirtualne, w których jak najbardziej zasoby są dedykowane danemu klientowi i w których te parametry tych zasobów można zmieniać w trakcie pracy. I to jest chyba najważniejsza
idea. Wiesz co, ja mam jedno takie pytanie, które mi się od dawna już ciśnie. Jak to się robi? No, ja sobie wyobrażam, że żeby taką usługę oferować, żeby można było zaoferować na przykład to, co często reklamujecie, że możecie każdemu uruchomić tam w 10 minut 100 serwerów bez żadnego problemu, tak? No to trzeba by było kupić 50 ton serwerów, ustawić to w jakimś ogromnym magazynie, przecież to wszystko kosztuje. Jak to się robi? Trzeba znaleźć ludzi, którzy to oprogramują. Przecież nie da się tego zrobić tak, że najpierw kupię sobie 4 serwery, potem następne 4, jak będzie rosło, jak nam się biznes uda, to dokupimy więcej, tak?
Oczywiście,
że się to udało zrobić.
No przede wszystkim tak, kilka lat dewelopowania tego, żeby to działało wszystko, żeby to było spięte, tak żeby funkcjonowało dobrze. Dość sporo inwestycji, bo nie da się ukrywać, że tego nie da się zrobić bez dużych nakładów finansowych. Między innymi jakieś projekty z Unii Europejskiej, inwestycje własne. No i tym sposobem udało nam się zebrać sprzęt, stworzyć oprogramowanie do tego. Wykorzystaliśmy też do wirtualizacji gotowe rozwiązania w postaci VMware'a i mamy rozwiązanie, tak? Dewelopowaliśmy jakąś własną technologię do storage'u, o czym zaraz powiemy, tak? No i znaleźliśmy na koniec dostawcę, u którego zdecydowaliśmy się kolokować nasz sprzęt, no bo nie wszystko da się robić i być w nim najlepszym, więc skorzystaliśmy akurat w tym wypadku z Linksa ATM-u, który po prostu spełnia wszystkie nasze wymagania w tym momencie.
No wiesz, bo w Krzemowej Dolinie to tam cały czas się dzieją takie cuda. Przychodzi dwóch panów z walizką pieniędzy, wykładają kasę na stół, róbcie chłopaki, bo macie pomysł, tak? W Polsce takich cudów jakoś nie widać.
No nie, no bo tutaj jest trochę ciężej mimo wszystko jednak zebrać takie fundusze na ten pomysł, dlatego że my też pamiętajcie o tym, że mamy dużo mniejszy rynek, tak? Nie ma aż tak dużej świadomości. Sama ta wiem, jak to nazwać, może jak szybko taka chmura jest adaptowana w danym kraju, to w Europie definitywnie jest to dużo dłuższy proces. U nas my tak naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby edukować w ogóle to środowisko IT, powiedzmy sobie w ten sposób, na czym ta nasza chmura dokładnie polega, tak? No bo często jest tak, że my konkurujemy z jakimiś standardowymi serwerami dedykowanymi, a jeżeli weźmiemy najprostsze porównanie parametrów serwera dedykowanego i chmury, no to ta chmura najzwyczajniej w świecie wypada gorzej, dlatego że nie da się tego wprost porównać. Na to się porównać, biorąc pod uwagę inne parametry, biorąc pod uwagę obciążenia, elastyczność tego i tak dalej, wtedy możemy to zrobić.
Ale z kimś tam jednak porównać się was da. Ja pamiętam, że jedną z takich ciekawszych informacji to jest to, że Amazon, Azure i wy byliście porównywani i wypadliście lepiej pod względem wydajności chyba dyskowej, tak?
Tak, tak. Akurat pod względem wydajności dyskowej wypadliśmy lepiej. No myślę, że dzięki temu, że poświęciliśmy ileś czasu na to, żeby stworzyć storage, który nie jest oparty na dyskach twardych. My stworzyliśmy tak naprawdę, mamy 5 rodzajów prędkości dysków, gdzie pierwsze jest oparte na dyskach twardych, pozostałe 4 nie. Są oparte na technologii, na którą jest złożony wniosek patentowy. Ja nie do końca mogę tak jakby dużo opowiadać o tej technologii. Ważne jest to, że ona jest oparta, powiedzmy sobie tak, o pamięci NAND i jest oparta o rozwiązanie, które pozwala na przykład na to, żeby z naszego storage'u wyższych prędkości odczytywać i zapisywać dane z prędkością 3,5 GB na sekundę. Co już jest dość taką przyjemną wartością i myślę, że każdy, kto miał okazję kiedykolwiek korzystać z dysków SSD, po tym jak się przesiadł ze zwykłego dysku na przykład na systemie operacyjnym, odczuł jaka duża to jest zmiana i jak dużo to wnosi do wydajności. To proszę sobie wyobrazić, że taką wydajność tego storage'u możemy mierzyć, najczęściej się mierzy teraz w IOPS-ach. To jest taka ilość operacji wejścia i wyjścia na sekundę. No i powiedzmy sobie, takie dyski SSD osiągają średnio te takie przyjazne cenowo w granicach 100 tysięcy IOPS-ów. My stworzyliśmy storage, który może osiągać ponad 1 000 000 IOPS-ów. Takiego komercyjnie oferujemy, bo jeszcze nie mamy klientów, którzy by mieli aż tak wielkie zapotrzebowania, ale możemy i to jest najważniejsze, że stworzyliśmy takie rozwiązanie, które pozwala w trakcie pracy, proszę sobie wyobrazić, zmienić prędkość tego, jak działa nam dysk. Standardowo w żaden sposób nikt inny tego nie oferuje, tak? My coś takiego mamy.
Zresztą wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, że tam coś we własnym jakby domowym sposobem wykombinowaliście rozwiązanie zastępujące dyski. To skojarzyło mi się na przykład z Rackspace jest, oj przepraszam, nie Rackspace, tylko Backblaze. Backblaze wykombinował też gdzieś tam w domu takie domowym sposobem na początku montowane obudowy na dyski, gdzie montowali zwykłe dyski ze zwykłymi kontrolerami w takich czerwonych obudowach, wstawiali to do szaf, w takiej szafie budowali z takich klocków ogromną macierz i Backblaze to jest jedna chyba z pierwszych takich usług backupowych, gdzie był backup o nielimitowanej powierzchni. Można sobie było wykupić, ja zresztą miałem konto przez jakiś czas, chyba do niego może wrócę kiedyś nawet. Miałem konto, które nie miało po prostu limitu powierzchni. Tyle, ile tego backupu tam rzuciłeś, tyle miałeś. Nie? I oni mieli w internecie też, można pooglądać sobie filmy, jak jest zbudowana ta ich serwerownia. I to są naprawdę zwykłe dyski, w zwykłych takich skleconych już teraz na poważnie, ale kiedyś tak trochę na kolanie takich obudowach, bo taniej, tak? I po prostu zmajstrowali coś takiego i oferowali usługę. Ja nie mówię, że wy na kolanie coś zrobiliście, tak? Ale to jest takie podejście, że z jednej strony można pójść do HP-ka, Dell'a, gdziekolwiek i po prostu wybrać coś z katalogu i próbować coś zmontować.
Tak.
Albo zastanowić się trochę i zrobić coś troszkę na przekór tym standardom, które oferują inni, nie?
Tak, ja powiem szczerze, że my mieliśmy przyjemność występować na różnych targach za granicą i zazwyczaj spotkaliśmy się z taką sytuacją, że jeżeli mówiliśmy o tej prędkości storage'u, to nikt nam nie wierzył. Najzwyczajniej w świecie po prostu mówili, nie, to niemożliwe. i dopiero po tym, jak gdzieś tam zdalnie uruchomiliśmy ten serwer, daliśmy go do testów, pokazaliśmy test na żywo przy naszym stoisku, to dopiero wtedy okazało się, o wow, to wy rzeczywiście stworzyliście coś takiego i no, to jest dość jednak chyba największa rzecz, która nas w tym momencie najbardziej wyróżnia. Właśnie to, że stworzyliśmy też jakąś technologię, której inni nie mają, tak? No bo to jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. Jeżeli chcesz się z kimś konkurować, no to w czymś trzeba być lepszym.
To pomyślmy teraz, co to dało? No bo procesory... Każdy wie, jakie są, tak? Można ich mieć 2, 5, 16, no ale nie da się wykombinować nic innego niż Intel plus paru innych dostawców takich bardziej egzotycznych procesorów, tak? I kończymy listę. Pamięć, no to też tak jest, jak jest, że możemy tej pamięci mieć ileś tam gigabajtów, nawet terabajt, jak chcemy, no ale to jest zwykła pamięć, którą każdy może kupić. A dyski, no to teraz, jeżeli mamy takie rozwiązanie jak wasze i jak ja słyszałem na przykład gdzieś w jakiejś prezentacji, że na takim rozwiązaniu, chyba z tym najszybszym dyskiem, ale może nawet nie najszybszy wtedy wchodził w grę, skonfigurowanie na całkiem zwykłej blaszce serwer 2000 odpala się w 2 sekundy z takiego dysku, no to szczerze, szczęka opada.
No o to chodzi, tak? Żeby to chodziło przede wszystkim bardzo szybko, no ale samo odpalanie się serwera, wiadomo, że to nie jest najważniejsza rzecz, bo wyobraźmy sobie to, że rozwiązanie, do którego dużo fajniej się sprawdza to. Na przykład ktoś ma bardzo dużą bazę danych, gdzie musi przesyłać po jakiejś ilości rekordów. No i powiedzmy sobie szczerze, jak dużo programistów super optymalnie pisze kod? No nie zawsze tak jest. I dlatego może czasami po prostu w danej chwili jest taka potrzeba. Możemy zainwestować albo dużo pieniędzy w optymalizację tego, w jaki sposób mamy stworzoną aplikację, albo na ten chwilowy skok ruchu możemy po prostu to postawić na takiej platformie, gdzie sobie zmienimy prędkość tego storage'u i to będzie fajnie chodziło. No my mieliśmy w ogóle taki przypadek, kiedy klient miał do wyboru albo stawiać komercyjną bazę danych, albo stawiać darmową. I na darmowej, przy naszych prędkościach dysków, to chodziło już wydajniej i chodziło płynnie i tak dalej, gdzie na zwykłych dyskach musiałby to postawić na komercyjnej. Różnica w cenie, no to generalnie w zależności od bazy, no ale chyba każdy z nas sobie zdaje sprawę, ile kosztuje dobra baza danych w dzisiejszych czasach i jaka to jest oszczędność. To no jest właśnie, jakiś tam przykład.
No właśnie. Wiesz co, pogadajmy teraz może o tym... Z czego jeszcze składa się OctaWave? No bo tych klocków jest wiele, tych warstw jest dużo. To nie jest tylko ten storage, to jest cała reszta, tak?
No tak, no na pewno podstawową warstwą jest cały sprzęt. No to o tym już trochę popowiadaliśmy. No ale żeby te zasoby sprzętowe były dostępne, no to wszystko musieliśmy w jakiś sposób zwirtualizować. No i tutaj w tym momencie skorzystaliśmy z naszym zdaniem najlepszego dostawcy wirtualizacji na świecie, z VMware'a. No, chyba każdy ktoś z branży kojarzy. No, generalnie we wszelkiego rodzaju porównaniach VMware po prostu się strasznie wyróżnia. No i dlatego my stwierdziliśmy, jeżeli chcemy być w czymś najlepsi, no to musimy korzystać z najlepszych też partnerów, z którymi będziemy współpracować. No i oczywiście mamy te zasoby, mamy sposób, w jaki je wirtualizujemy. Użytkownik na koniec dostaje tak naprawdę co? Dostaje klocki, z których może sobie poskładać to, co chce. Czyli standardowo, jeżeli ja chciałbym mieć jakiś serwerek, no to kiedyś tam musiałem mieć do niego szafę, włożyć ten serwer, dołożyć do niego, tam zamówić, ile mam mieć RAMu, dysków, te wszystkie rzeczy. No my zrobiliśmy to w ten sposób, że udostępniamy naszym klientom portal, przez który oni po zalogowaniu się mają dostęp, no możemy sobie to tak przetłumaczyć na prosty język, do takiej swojej własnej serwerowni, w której mogą sobie składać dowolną ilość tych wirtualnych serwerów, gdzie mogą sobie definiować, czy w danym momencie mój serwer ma 4 procesory, 4 giga RAMu, ma dysk na przykład, nie wiem, tam 300 giga, a może ma 5 różnych dysków, tak? I ja mogę sobie zdefiniować na przykład, że mój serwer będzie miał dysk 77 gigabajtów, tak? I powiększyć go na przykład, nie wiem, 2 godziny później. I wszystko jest o tyle fajne, że jest rozliczane w cyklu godzinowym. Czyli de facto, jeżeli ja będę korzystał z większego przez kilka godzin storage'u na przykład, czy z większego serwera, no to za te kilka godzin zapłacę, no bo wtedy będę miał większy ruch. Wtedy, kiedy ten czas minie, mogę zmniejszyć jego parametry i będzie mnie to mniej kosztowało. A co jest fajne, powiedzmy sobie, jak na przykład są deweloperzy, rozwijają jakieś aplikacje i potrzebują coś przetestować na bardzo dużej infrastrukturze. Mhm. No, nawet w ostatnich czasach słyszeliśmy o różnych wpadkach, jak to pewne aplikacje przy 3000 obciążenia użytkowników nagle nie dają sobie rady, no bo ktoś może powiedzieć, dobrze, no nie mieliśmy środowiska do testowania. Ale to jest nieprawda, bo takie środowisko do testowania za naprawdę bardzo drobne pieniądze, na przykład 3 godziny można sobie odpalić w chmurze obliczeniowej, będzie to olbrzymie środowisko, będzie kosztowało naprawdę grosze, sobie wszystko przetestować, zobaczyć, czy to pójdzie przy takiej wydajności, okej, będzie dobrze wyłączane.
To jest chyba taka pierwsza główna różnica pomiędzy podejściem kupię sobie serwery, czy wydzierżawię sobie serwery w taki klasyczny sposób, na przykład te dedykowane serwery, gdzie mamy umowę na jakiś czas, musimy sobie zaplanować na zapas, ile tego serwera będziemy potrzebowali, tak? Wyestymować, że przez pół roku nasze biznesy tak się rozwiną, a albo tak się nie rozwiną, czyli kupujemy w styczniu serwer, który będzie chociaż w połowie obciążony w grudniu dopiero, mhm. Płacimy za niego od stycznia, nie mamy możliwości ruchu za wielkiego, bo jak się okaże nagle, że jakiś wielki skok popularności załapiemy, no to trzeba by kupić następny serwer, trzeba by to przenieść, trzeba by kombinować, jak te usługi nagle teraz zwielokrotnić, no pewnie jak ktoś kupił jeden serwer i sobie tam robi takie proste startupy, to też to bardzo nie myśli o tym, jak to skalować w górę, bo w górę się nie da, a na bok też nie za bardzo.
Więc, no ciężko jest.
Więc teraz dochodząc do takiego momentu, że mamy wybór pomiędzy taką chmurą a jakimiś dedykami, to myślę, że planowania dużo więcej jest potrzeba, żeby dobrze wykorzystać taką chmurę, prawda?
Znaczy,
no bo w tej podstawowej wersji, no to dostaniemy coś w guście takiego dedyka, no tylko łatwiej go kupimy, tak? Bo będziemy sobie mogli go kliknąć, zamówić na 2 godziny, potem sobie go wyłączyć, zapłacimy za to, co dostaliśmy. No to już jest zysk, no bo nie płacimy za rok na przykład, tak? Ale tam macie rozwiązania, które dopiero jak się weźmie za to deweloper i nauczy się ich używać, mhm. To dopiero poczuje całą moc.
No tak. Znaczy generalnie ja nie wiem, czy potrzebasz do tego dewelopera, tak? Żeby tego aż tak...
Ja mówię o API teraz, tym, który rozmawia z infrastrukturą.
Tak, jeżeli mówimy o API, to jak najbardziej tak, bo wtedy przez mhm. API wszystko można, generalnie to, co jest dostępne przez nasz panel, jest dostępne jak najbardziej przez API i też mamy takie firmy, które używają naszego mhm. API po to, żeby na przykład bardzo szybko sobie u handlowiec mógł uruchomić mhm. call center dla klienta,
który... Pewnie myślałeś o tym autoskalerze, tak? To opowiedz.
Tak. Okej. No dobra. No to zróbmy sobie taki przypadek, gdzie mamy sytuację, w której mamy sklep internetowy, tak? Mamy sklep internetowy i w tym sklepie internetowym przychodzą święta, a my handlujemy prezentami pod choinkę różnego rodzaju. No i dobra. I my nie chcemy mieć mega specjalistów od infrastruktury. No to możemy skorzystać sobie z Octawave'a, włączyć tam narzędzie autoskalera, które działa w ten sposób, że w momencie, w którym nasz serwer jest za bardzo obciążony, on mierzy to w interwałach czasowych i kiedy ten serwer jest za bardzo obciążony, to on zmienia parametry tego serwera i rośnie w górę ten serwer, coraz bardziej dokłada mu procesorów, dokłada mu RAMu. Co jest fajne, mierzy niezależnie jeden i drugi parametr, także tak naprawdę może być tak, że gdy tylko nasze procesory bardzo mocno pracują, a RAM nie jest wykorzystywany, to zwiększy nam na typ maszyny, która będzie miała więcej procesorów, a co za tym idzie, no zapłacimy tylko za to, co tak naprawdę potrzebujemy, co też jest akurat bardzo fajne. No ale powiedzmy sobie, że czasami to zwiększanie do góry ma też swoją granicę, tak? No mhm. bo mamy maszynę maksymalną, która u nas akurat w tym momencie ma 96 giga RAMu i 16 procesorów. No to jest to jakaś granica, która czasami może nie wystarczyć. No i jeżeli mamy odpowiednio przygotowaną aplikację, no bo wiadomo, że musimy o tym pamiętać, to możemy te skalować serwery jeszcze horyzontalnie, to znaczy możemy je klonować mhm. i tutaj no, już nie ma praktycznie prawie żadnych ograniczeń. Wiadomo, że gdzieś tam kończy się ta infrastruktura, no ale jest to bardzo daleki koniec. No i pod spodem mamy load balancer sprzętowy, który my wykorzystujemy w tym momencie, który dzieli ruch pomiędzy te maszyny, czyli de facto możemy obsłużyć naprawdę olbrzymie obciążenie, no i tak też robimy nieraz.
Mhm. Ja czytałem, że nawet, że to jest tak sprytnie zrobione, że jesteście w stanie nawet sklonować i uruchomić kilka instancji aplikacji, która nie była do tego przystosowana, czyli na przykład przenosić sesje pomiędzy WordPressami.
No to już wszystko jest kwestia tego, co obsługuje bezpośrednio nasz load balancer, mm-hmm. tak? Jeżeli on sobie da z tym radę i w tym wypadku podzieli ten ruch tak, że aplikacja też to obsłuży, to jak najbardziej tak.
I wszystko, co trzeba zrobić, to się gdzieś tam w panelu administracyjnym tej naszej infrastruktury wirtualnej zgodzić na ten autoskaler, tak?
Tak,
i na
tak.
koszty, które możemy ponieść, jeżeli...
Znaczy w autoskalerze też jest fajne to, że jak się boimy tego, że poniesiemy duże koszty, to możemy go włączyć w innym trybie. Możemy go włączyć w trybie takim, że on będzie nas powiadamiał tylko i wyłącznie o tym, że mhm. nasza maszyna jest za bardzo obciążona, czyli powiedzmy ja się boję, że nie wiem, że będzie jakiś atak DDoS, że jakieś inne rzeczy będą zło się działy, które nie będą się wiązały z tym, że to będzie rzeczywisty ruch na mojej stronie. No bo czasami niektórzy mogą mieć takie obawy. I dlatego wolałbym, żeby ten autoskaler działał tylko i wyłącznie w ten sposób, żeby on mnie powiadamiał o tym i wtedy, kiedy ja zobaczę, że jest duże obciążenie na maszynie, jest duży ruch na przykład, to sam zmienię maszynę poprzez zalogowanie się do tego panelu OctaWave. Mhm.
I to jest taka opcja, gdzie polegamy w większości na tej logice, która steruje tą waszą infrastrukturą. Albo możemy być w pełni świadomym programistą i już od samego początku projektować taką aplikację, żeby korzystała z tego waszego API. I tam w tym API na przykład możemy w aplikacji klonować te wasze
instancje.
Instancje. Jak to się nazywało? V coś tam?
VPS. Nie VPS, tylko, Boże, OCI.
OCI, o właśnie, dokładnie. I wtedy możemy na przykład taką sytuację sobie wyobrazić, że sklep właśnie z taką jakąś tam świąteczną galanterią sam się powieli. Jak dojdzie do wniosku, że jest już bardzo zmęczony i że chciałby pomocnika.
Mhm, tak, jak najbardziej. No, jeżeli możemy zaimplementować to, że API spowoduje to, że maszyna się sklonuje i po prostu będzie działać wydajnie przy dużo większym obciążeniu.
Albo inna sytuacja, tak proaktywnie zadziałamy, jeżeli wiemy, że za jakiś czas będziemy mieli skok ruchu, bo na przykład wysyłamy jakiś newsletter, no to już aplikacja w tym momencie może zażyczyć sobie dodatkowe 20 GB RAM.
Możemy zrobić coś takiego, my w ogóle mamy taki scheduler, czyli harmonogram, który możemy sobie zaplanować, że w danym czasie na przykład sklonuje nam się maszyna, czy uruchomi nam się, zmieni się jej typ, bo powiemy, że na przykład, nie wiem, no 20 uruchamiamy jakąś dużą kampanię reklamową, będzie trwała ona 10 dni, no to w tej kampanii będzie bardzo duży ruch, albo danego dnia jest emitowana reklama, no ustawiamy sobie, że odpowiednio chwilę wcześniej, ta maszyna zmienia parametry na wyższe, dokłada sobie RAMu, procesorów, czy też klonuje się na kilka maszyn i wtedy jesteśmy przygotowani na bardzo duże obciążenia takiego ruchu.
A są jakieś minusy dla takiego końcowego użytkownika? Załóżmy, że mam taką aplikację, jestem jeszcze w trakcie jej rozwijania, popełniłem błąd i nagle powstało mi 20 takich serwerów, za które muszę zapłacić. Czy jestem w stanie jakoś z wami wtedy negocjować?
Tak, tak. Ja powiem szczerze, że jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że to będzie rzeczywisty błąd, bo nie mówimy o sytuacji, w której ktoś sobie sklonuje 20 maszyn, obsłuży bardzo duży ruch na swoim serwisie i przyjdzie do nas i powie, sorry, się pomyliłem, bo tak nie. Jeżeli to będzie ewidentny błąd taki użytkownika, że coś się stało, no mieliśmy takie jakieś tam różne sytuacje, pojawiały się w międzyczasie, że użytkownik niechcąco coś wyklikał, no to jeżeli on do nas od razu zadzwoni, no to nie będzie tak, że my go nagle będziemy ścigać za to, jakieś olbrzymie fundusze, tylko my staramy się zawsze wychodzić fair do naszych użytkowników i ja myślę, że pewnie jakbyśmy się popytali gdzieś tam na Facebooku w tych, którzy mamy, to kilku by się może przyznało do tego, że rzeczywiście w takich działaniach poszliśmy im na rękę.
Właśnie a propos Facebooka, widziałem u was, to był wpis chyba z marca zeszłego roku, mieliście dosyć poważny atak DDoS.
Tak. Powiem szczerze, że no to była jakaś nasza bolączka. Nie do końca byliśmy aż tak super przygotowani na taki atak DDoS i no, jak każda firma, która się rozwija, wzięliśmy tą lekcję sobie bardzo głęboko do serca i po prostu rozbudowaliśmy naszą infrastrukturę. Zwiększyliśmy zabezpieczenia, dostosowaliśmy, zakupiliśmy odpowiednie urządzenia, które mają odpowiednie filtry, żeby takie ataki DDoS jak najszybciej filtrować i wycinać ten i blokować ten ruch, z którego przychodzi ten cały DDoS. No i od tamtej pory się to znacząco poprawiło, co już bardzo widać. Ten, jakieś największe ataki DDoS, które gdzieś tam były jeszcze w tym roku, no już trochę później po wakacjach, z tego co pamiętam, no to definitywnie już było widać, że jeżeli nawet była jakaś u nas ta niedostępność, to była bardzo szybko wycinana i bardzo szybko ten DDoS był blokowany.
To jest tak, że w momencie, kiedy taki atak się zaczyna, to cierpią wszyscy użytkownicy waszych usług, czy tylko ten, na którego jest wymierzony atak?
No, atak DDoS jest zazwyczaj skierowany na jakąś konkretne adresy IP, więc najczęściej blokuje jakieś konkretne urządzenie, więc to nie jest tak, że jeżeli jest dany DDoS na przykład u nas w przypadku skierowany na jakiegoś naszego klienta, to wszyscy klienci od razu czują skutki tego DDoSu. No niestety czuje je część. Tego nie da się wykluczyć, no bo to są urządzenia brzegowe, przez które
tak, kolokwialnie mówiąc, tam gdzie przechodzi rura, tam wszyscy będą
odczuwali. Tak, to ma dość, no powiedzmy sobie, jest w dość nieszczęśliwej sytuacji chwilowo, chociaż no my mamy tak, że mamy administratorów, którzy monitorują naszą infrastrukturę 24 godziny na dobę i naprawdę, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że jest DDoS, to my od razu działamy. To jest tak, że klienci no czasami nawet o tym nie wiedzą, że my już zareagowaliśmy i zapobiegliśmy jakiemuś tam zagrożeniu, które pojawiło się w międzyczasie.
Jeszcze mam jedno pytanie. Skojarzyłem taką usługę chmurową z tym, że często mamy konieczność przechowywania danych osobowych, danych wrażliwych. I tutaj gdzieś GIODO się kłania i te wszystkie regulacje, które wchodzą w ten zakres jakby prawa. Czy wy jesteście w stanie przedstawić jakieś certyfikaty, jakoś pomóc, wesprzeć kogoś, kto będzie u was takie dane przechowywał?
Znaczy my generalnie skorzystaliśmy z naszych prawników i stworzyliśmy taką umowę, którą możemy podpisać z naszymi klientami o to, że spełniamy wszelkie wymogi na przetwarzanie danych osobowych GIODO. I to definitywnie już rozwiązuje całą sprawę. No tak naprawdę jesteśmy jednym z niewielu dostawców w Polsce, który coś takiego zapewnia, no ale zdajemy sobie sprawę, że klienci nasi też muszą czuć się bezpiecznie i dlatego stworzyliśmy to rozwiązanie dla nich, żeby to bezpieczeństwo mieli zagwarantowane, tak na piśmie nawet.
A pamiętasz może mniej więcej, chociaż jakie macie połączenia ze światem, jakie łącza, gdzie, w którą stronę?
Tak, znaczy to jest tak, że limit do naszej infrastruktury w tym momencie to jest 120 gigabitów. To jest to łącze, które my mamy. No i to jest łącze, które jeżeli odpowiednio urośnie nam liczba klientów, to oczywiście będziemy zwiększali. Na ten moment jest ono z bardzo dużym zapasem. Natomiast w jaki sposób to jest połączone ze światem, to tak naprawdę trzeba by popatrzeć już trochę bardziej wnikliwie na stronę Thingsa, data center, z którego korzystamy. No i tam widać, że Things korzysta co najmniej z kilkunastu dostawców internetu, tak? To jest, oni mają własną sieć szkieletową, światłowodową w Polsce. Jeżeli nawet sobie posprawdzamy jakieś pingi do Europy, to naprawdę to są świetne wyniki, tak? To są wyniki takie, gdzie ja kiedyś mierzyłem, na przykład miałem klienta z Krakowa, którym bardzo leżało, no to były w granicach 10-20 milisekund do Krakowa, no to widać, że to idzie światłowodem niemalże od razu i tam ostatnie urządzenia brzegowe generują po prostu jakieś tam minimalne opóźnienie.
Jeszcze mam jedno pytanie, bo założyłem sobie u was konto, coś super. Tam próbowałem wyklikać, ale nie pamiętam, czy były gdzieś opłaty za transfer.
Tak, są opłaty za transfer, właśnie dlatego, że nie limitujemy tego transferu. Jest często tak, że inni dostawcy limitują przepustowość łącza, my nie limitujemy go w żaden sposób, natomiast ta opłata za transfer jest. Tylko no, łatwo sobie porównać z innymi dostawcami, bo najwięksi dostawcy chmur obliczeniowych też każą sobie płacić za transfer.
Chcesz powiedzieć, że gdybym sobie wyklikał u was serwer, to mam do świata w zależności od kierunku nawet 120 gigabitów?
Nie, ale już powiem dlaczego. Dlatego, że karta sieciowa ma ograniczenie 10 gigabitów, ale w teorii, jeżeli byśmy włożyli sobie w taki wirtualny serwer tych 12 kart sieciowych i puścili przez nie ruch, to tak.
A wewnątrz w infrastrukturze macie jakieś ograniczenia? Pomiędzy serwerami?
Tak. Wiesz co, trochę się pośpieszyłem, rzeczywiście 12 kart sieciowych by nic nam nie dało, bo z tego co pamiętam, tam routery brzegowe chyba mają 30 gigabitów ograniczenie. Znaczy te routery, które gdzieś tam bezpośrednio są pomiędzy, gdzie spinają u nas te regiony. Tak?
Jeszcze taka jedna rzecz, bo To jest chyba najbardziej zagmatwana część całej tej infrastruktury, ten wasz obiektowy system plików. Czy to jest tak, że jeżeli sobie wyklikam serwer i będę chciał gdzieś przechowywać dane, które są potrzebne mi w aplikacji, które będę przetwarzał i chciałbym, żeby bardzo szybko to działało, to czy dostanę taki zwykły dysk, który sobie sformatuję w wybranym przez siebie systemem plików? Czy to, co tak szybko działa, to jest tylko ten system obiektowy, gdzie tak jak na przykład w Amazonie wrzucam tam jakieś kontenery? Mhm.
Już mówię, znaczy ten bardzo szybki storage to jest blokowy system, bo storage blokowy tak naprawdę, bo tam rezerwujemy sobie blok danych, powiedzmy to takie, jak to łatwo sobie zapamiętać, że to blok, takie jakaś konkretną przestrzeń rezerwujemy sobie, natomiast storage obiektowy polega u nas na tym, że nie rezerwujemy sobie bezpośrednio w nim jakiejś przestrzeni, tylko tyle, ile przestrzeni wykorzystujemy, liczony w gigabajtach, za taką przestrzeń płacimy, tak? To nie jest taki storage, który możemy sobie sformatować dowolnie, wybrać sobie system plików i tym podobne rzeczy. Nie, dlatego, że to jest storage, który tak naprawdę nie jest limitowana wielkość dla użytkownika. To jest storage, który korzysta z takiego protokołu OpenStack Swift. To jest jeden z najbardziej popularnych protokołów w tym momencie do tego typu storage na świecie, więc de facto jeżeli zrobimy sobie aplikację, która będzie korzystała z OpenStack Swifta, to jeżeli ona będzie u nas działać, to też pewnie będzie działać na większości chmurach obliczeniowych na świecie w tym momencie.
Czy ja mogę to rozwiązanie traktować jak taki CDN, którym sobie będę mógł na przykład serwować MP3 z dekompresorem?
Ja powiem tak, mamy takich klientów, którzy używają tego jako CDN-a. Wiadomo, że to nie jest stricte CDN, no bo nie ma tych pewnych elementów, które prawdziwy CDN powinien posiadać, ale wykorzystują, mam klientów, którzy wykorzystują go zamiast CDN-a i powiem szczerze, że jak do tej pory świetnie im się sprawdza.
No to ciekawe.
No niestety nie mogę się jeszcze w tym momencie pochwalić, co to są za klienci, no bo jesteśmy młodą firmą i dużo klientów przychodzi do nas na bieżąco. I czasami kwestia tego, żeby jeszcze ich poprosić o zgodę na działania marketingowe, na promocje i tak dalej, to nie ma, zazwyczaj nie ma żadnego problemu ze strony klientów, jest problem z tym czasem, żebyśmy na to mieli.
Jeszcze jeden fragment tej układanki widziałem u was, można sobie w tym panelu wyklikać bazę danych, czyli albo mogę sobie zainstalować serwer Linuxa, Windowsa, co mi się tylko będzie chciało i tam sobie zainstalować własną bazę, konfigurować i się nią zajmować, tak. Albo mogę sobie wyklikać bazę u was, tak?
Tak, to jest rozwiązanie, które jest skierowane do takich dość niedoświadczonych użytkowników, to znaczy do takich, którzy nie potrzebują dostępu do roota, do danego serwera, do danej bazy danych, która jest jakoś wstępnie już przez nas prekonfigurowana do tego, żeby działała możliwie jak najbardziej optymalnie. No i de facto nie chcą się zajmować tą częścią administracyjną, tylko chcą gotową bazę danych, do której się zalogują, podepną swoją aplikację i będą mogli z niej korzystać.
Jeszcze taka bolączka użytkowników serwerów dedykowanych, to jest backup. To jest chyba bardzo częsty problem, bo mam serwer, mam na nim dane, no i ten serwer jest sztuk raz i gdzie ja mam te dane teraz backupować? Czy u was jest na to jakiś sposób, jakieś rozwiązanie?
Znaczy przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz, jaka jest w chmurze obliczeniowej, to, że wszystkie dane, które są przechowywane w tej chmurze, są przechowywane w sposób redundantny, to znaczy te co najmniej są zawsze dwie kopie danych, czyli jeżeli mamy jakikolwiek dysk, jakiekolwiek dane na naszej instancji, to już z miejsca mamy je w dwóch kopach. Kopiach. To już jest
podstawa.
No to można
powiedzieć, że to jest taki write, tak?
Tak, powiedzmy. Nie to, co zastępuje. Tak. Do tego mamy mechanizm, który pozwala backupować te dane bezpośrednio do naszego storage'u właśnie tego obiektowego, do OCS-a. I to jest ten sposób, że można backupować bezpośrednio całą tą instancję, czyli całą tą maszynę, sobie w harmonogramie na przykład wpisać, że codziennie tam, nie wiem, o północy czy o drugiej godzinie robimy sobie backup takiej maszyny i już sprawę backupów mamy załatwioną.
To oczywiście nie wpływa na wydajność, ona sobie będzie cały czas działała tak, jak działa.
Nie, tak? Nie, to tak naprawdę nie wpływa na wydajność, dlatego że pod spodem mamy te redundantne dyski, więc w tym momencie aplikacja może korzystać z jednego, a backup może robić się z drugiego, więc realnie to nie powinno w ogóle prawie być zauważalne dla po prostu użytkownika w płynności działania.
Cóż, chyba, czas chyba już pomału podsumować, co nam się dzisiaj udało dowiedzieć. Tak? Mamy polską chmurę, która jest lepsza od, no przynajmniej jako platforma, jak to nazwać, jako storage danych, tak?
Znaczy, ja myślę, że jeżeli chodzi ogólnie o wydajność, to my chętnie zawsze podejmujemy wyzwanie z każdym. Mhm. Więc jeżeli by była taka sytuacja, że przyjdzie do nas klient i powie, że chcemy się porównać, was porównać z kimś innym, to my bez problemu, myślę, że weźmiemy do tego naszych techników i chętnie udowodnimy, że u nas da się szybciej. Mhm. Także nie boimy się takich wyzwań, podejmujemy rękawice, bierzemy też wtedy tą infrastrukturę i koszty do testów też bierzemy na siebie, także taki użytkownik przychodzi i dopiero jak się przekona o tym, że u nas to chodzi fajnie, szybko i wydajnie, to dopiero wtedy może podjąć decyzję o tym, że czy do nas przejdzie.
I z tego co wiem, to wasi administratorzy też pomagają na przykład w jakichś migracjach, jeżeli to ma tak. sens, to są w stanie...
Tak, jak najbardziej mamy dedykowany team administratorów, my ich nazywamy Ninja. Mają nawet własne katany, tak powiem szczerze, w pokoju. Autentycznie, szefowie im kupili. Oni się zajmują generalnie, pomagają takim klientom, którzy nie mają dedykowanych administratorów, nie mają bogatych doświadczeń, albo chcą po prostu ten ciężar przenieść na kogoś innego. No to my mamy zespół adminów, którzy naprawdę już jeszcze wywodzą się z grupy kapitałowej K2, w większości z K2 Hosting, i to są ludzie, którzy mają bogate doświadczenie naprawdę z największymi firmami w Polsce, i to są admini, którzy mogą nie dość, że przenieść całe środowisko, to potem jeszcze nim zarządzać i optymalizować, je backupować, dbać o to, żeby było cały czas dostępne, no i generalnie zajmować się tym wszystkim, co administratorzy powinni robić.
Mhm. No cóż, gorąco tu u nas dzisiaj. Godzinka tak, minęła nie wiadomo kiedy. Jeszcze mamy jedną zagadkę, która tak. będzie wynagrodzona.
Tak, dokładnie. Mamy 5 kuponów na 100 zł dla osób, które powiedzą nam jaki najciekawszy, znaczy może tak, może zacznijmy od takiej wiedzy, którą można wygooglować, tak, bo tak gdzieś tam się dogadaliśmy, czyli jakie prędkości tego storage'u my oferujemy i do tego, w jaki sposób można wykorzystać właśnie te prędkości tego storage'u do różnego rodzaju aplikacji, do jakich zastosowań można je wykorzystać. I my wybierzemy 5 najciekawszych odpowiedzi, no i je nagrodzimy.
Czyli jeszcze raz, piszcie na adres kontakt@dekompresor.pl, macie go też na ekranie. W mailu powinny się znaleźć 2 informacje. Po pierwsze, jaka jest maksymalna prędkość przesyłu danych do tego waszego tira, chyba 6, 8?
5.
5. No, wydawało mi się, że ta lista jest dłuższa, ale to też 5 to i tak sporo. Jaka tam jest maksymalna prędkość przesyłu danych i wykombinujcie jakiś sposób, jak to wykorzystać, no bo to nie jest takie proste. Jak wykombinujecie jakiś fajny sposób, to 5 najciekawszych będzie nagrodzone bonami na 100 zł na usługi Octalife.
Tak, ja mam nawet pomysł, możemy to troszeczkę rozszerzyć, bo tier 5 jest pewnym ograniczeniem komercyjnym, natomiast my w wynikach laboratoryjnych, czym się chwalimy nieraz, osiągnęliśmy wyższe prędkości, więc jeżeli macie pomysły na to, jak nawet te wyższe prędkości wykorzystać, to też jak najbardziej będziemy to rozpatrywać.
To będzie 2 bony wtedy.
To wtedy pomyślimy nad czymś fajnym.
Dobrze, słuchajcie, to było spotkanie z Octalife. Ja bardzo ci dziękuję, że chciało ci się do kompresora dzisiaj po tak późnej porze
bardzo chętnie
zawitać. Jak widzicie, coraz fajniej się dzieje, coraz więcej mamy ciekawych gości. To naprawdę nie był odcinek sponsorowany dla wszystkich niedowiarków. Po prostu miła sytuacja. Zrobiliśmy wspólnie coś fajnego. Następne dni w dekompresorze. Jutro będziemy, ja sobie tylko teraz zerknę szybko do kalendarza. Jutro będziemy mieli prawo i w tym prawie Grzesiek będzie opowiadał o konsumentach, czyli o nas wszystkich. Jakie mamy prawa, co się wiąże ze słowem konsument, jeżeli chodzi o prawo w Polsce i pewnie nie tylko, bo często też są odniesienia do historii prawa, do tego, co się dzieje w innych krajach, także zapraszamy, bardzo ciekawy odcinek się szykuje. I w środę, i tutaj jest ciekawostka i zmiana, w środę przenieśliśmy biznes i technologię. Pierwszy odcinek wystartował w piątek, ale lepiej będzie to robić w środę, także zapraszamy was w środę na biznes i technologię. Dowiemy się o funduszach Venture Capital, czyli równie ciekawy temat, co ostatnim razem. Kino Muszę powiedzieć, że jeszcze nie wiadomo, bo Magda i Sebastian mają jakieś kłopoty, kolizje po prostu z obowiązkami i zobaczymy, może będzie kino w piątek. Jeżeli będzie, to na pewno jutro albo pojutrze wam o tym dam znać. Subskrybujcie nas na YouTube, jeżeli nas teraz oglądacie, no to ja tylko dobrze wskażę gdzieś tutaj, chyba będzie ten przycisk do subskrybowania. Zostawiajcie komentarze, jesteśmy bardzo ciekawi, jak sobie wyobrażacie przyszłość usług chmurowych, czy mieliście z tym jakieś styczności, może korzystacie z czegoś, może chcielibyście nam jakieś błędy wytknąć, bardzo, bardzo chętnie spróbujemy z wami wtedy porozmawiać o tym, co nam się tutaj udało opacznie przekazać. Mam nadzieję, że nic takiego nie było, ale kto wie.
Także... Nie ma ludzi nieomylnych,
nie
tak?
Nie ma ludzi nieomylnych. Jeżeli słuchacie nas na iTunesach, cały konkurs będzie trwał 2 tygodnie. To nie jest tak, że dzisiaj go zaczynamy, a jutro go skończymy, więc macie trochę czasu na to, żeby po pierwsze pobrać MP3. Jeżeli nas słuchacie, to już ją pobraliście. Zostawcie komentarze, tak samo zapraszamy was na naszą stronę. Ja wiem, że wy słuchający bardzo, bardzo chętnie z nami rozmawiacie właśnie jako osoby, które w komentarzach dzielą się swoimi przemyśleniami, więc zapraszam. No i co, spróbujcie, może uda wam się te bony wyhaczyć i do następnego razu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.